Rozmawiajmy o zdrowiu.
Dzień dobry, witam Państwa. Przed mikrofonem Magdalena Sitek. W tysiącach placówek badawczych na całym świecie naukowcy każdego dnia posuwają się o krok w stronę wynalezienia leków na nieuleczalne dotąd choroby. Niektóre z ich odkryć dają nadzieję milionom chorych ludzi. Nowe metody terapeutyczne w leczeniu nowotworów krwi i nie tylko. To temat główny naszego dzisiejszego spotkania, a gościem jest profesor Marcin Pasiarski, kierownik Kliniki Hematologii, Immunologii i Transplantacji Szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Witam panie profesorze.
Witam państwa, witam panią.
Panie profesorze, bardzo dokładnie omówił pan, jak przebiegają, jak się leczy białaczki ostre, białaczki przewlekłe. Mówiliśmy także o przeszczepach szpiku. Dziś czas przyszedł na te nowe metody terapeutyczne, a jest ich rzeczywiście bardzo dużo i niektóre, jak się o nich słyszy, to bardziej przypominają taki zapis jakiegoś filmu science fiction.
No i tak dokładnie jest. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, jeśli chodzi o medycynę i bardzo dużo nowych rzeczy dzieje się w terapiach najprzeróżniejszych chorób, bo to nie tylko w hematologii, ale w onkologii, ale także w różnych innych dziedzinach, choćby w reumatologii, czy w innych dziedzinach zajmujących się leczeniem chorób przewlekłych, ale i ostrych. Właściwie trudno powiedzieć, od czego należałoby zacząć, ponieważ ilość różnych technologii, które są aktualnie tworzone na świecie, jest naprawdę imponująca. Właściwie nie ma takiej dziedziny biotechnologii, która nie byłaby zaangażowana w tworzenie nowych sposobów terapii. Trzeba by wymienić tutaj od takiej zwykłej biotechnologii badającej mechanizmy komórkowe poprzez biologię molekularną, genetykę molekularną, aż na wynajdywaniu drobnych cząsteczek celowanych na drobne cele w metabolizmie poszczególnych komórek. Jest tego naprawdę bardzo dużo i myślę, że spróbuję się skoncentrować tylko na kilku wybranych, bo nie sposób ich omówić, bo audycja musiałaby trwać, pani redaktor, nieco dłużej i to z naciskiem na nieco. Natomiast jeśli chodzi o hematologię, bardzo dużo w tej chwili zmienia się, jeśli chodzi o podejście do leczenia. Standardowo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że chory, który przychodzi do w ogóle onkologii, a tym bardziej do oddziału onkohematologii, że będzie otrzymywał chemioterapię. I z reguły my nawet jako lekarze bardzo często mówimy, że no, trzeba podać chemioterapię. Ale prawda jest taka, że ta chemioterapia, którą my podajemy dzisiaj, ma tak naprawdę zupełnie niewiele wspólnego z tym, co było jeszcze 10 lat temu. Dlaczego? Dlatego, że konwencjonalnie rzecz ujmując, chemioterapeutyk, czyli lek, który jest stosowany w terapii nowotworczej, tak jest kojarzony, bo nie tylko jest stosowany w terapii nowotworów. Niektóre leki stosujemy również jako leki immunosupresyjne, czyli osłabiające odporność. Ale generalnie cytostatyk, czyli ten lek, który ma zniszczyć komórkę nowotworową, jest rozumiany jako taki, który działa faktycznie jako związek chemiczny, wiążący się z określonymi strukturami w komórce, uszkadzający jej DNA, metabolizm, ale działający również na cały organizm. Bardzo często jest to kojarzone ze wszystkimi najgorszymi skutkami ubocznymi dla chorego, takimi odczuwalnymi od razu, czyli wymiotami, wypadanie włosów i tak dalej, i tak dalej.
To może, panie profesorze, powiedzmy jeszcze, bo te cytostatyki, one się pojawiały i we wcześniejszych naszych rozmowach. Tak. I co to w ogóle jest?
Lek, który z definicji ma zatrzymać podziały komórkowe i zabić komórki nowotworowe, działając na nie w taki sposób, że uszkadza ich struktury wewnątrzkomórkowe, ale robi to nieselektywnie. Uszkadza DNA, uszkadza mitochondria, uszkadza szereg różnych struktur komórkowych, ale działa troszeczkę jak no, taka prawdziwa chemia. Zresztą nazwa...
Ale w zależności od danej jednostki chorobowej ten cytostatyk będzie miał różny skład? To jest po prostu nazwa ogólna?
Cytostatyk jest to nazwa ogólna dla grupy leków. Ciekawa historia wiąże się chociażby z tym, że cytostatyki jako leki tak naprawdę rozpoczęły swoją karierę od I wojny światowej, bo tam były stosowane tyle, tylko że jako gazy bojowe. Natomiast zaobserwowano właśnie w czasach I wojny światowej, że niektóre odmiany stosowanego wtedy gazu bojowego u osób, które miały białaczkę, a które były w pobliżu miejsc przeładunku tej substancji, nagle zaczęły zdrowieć. To tak oczywiście bardzo ogólnie powiedziane, natomiast faktycznie następcą tych pierwszych gazobojowych IPR-u został cyklofosfamid, który stosujemy do dzisiaj w terapii wielu chorób nowotworowych. Ale to nie o tym dzisiaj mowa. To te cytostatyki, które wywołują mnóstwo objawów ogólnych, dlatego że one działają nieselektywnie, one działają na wszystkie komórki naszego organizmu. A to, że leczą z chorób nowotworowych, czy też powodują ich remisję, wynika tylko z tego, że komórki nowotworowe są bardziej wrażliwe na te leki, bo szybciej się dzielą. A cytostatyki z założenia głównie uszkadzają mechanizm replikacji, mechanizm namnażania się komórek. Dlatego też są skuteczne w terapii chorób nowotworowych. Ale to nie oznacza, że nie uszkadzają innych tkanek. Więc te czasy, kiedy stosowaliśmy bardzo dużo cytostatków, powoli odchodzą w niepamięć. Oczywiście nie chciałbym tu za wcześnie obtrąbić pożegnania ze wszystkimi cytostatykami. Są takie, które używamy i pewnie jeszcze przez jakiś czas będziemy używać, bo są po prostu bardzo skuteczne. Natomiast w większości chorób zdecydowanie się to zmieniło. I mówiąc chemioterapia, bardzo często mówimy o tym w kontekście używania leków przeciwnowotworowych, ale tak naprawdę one już niewiele mają wspólnego z klasycznym cytostatykiem. Dlatego, że są to najczęściej leki immunomodulujące albo leki, które przerywają konkretny szlak metaboliczny w konkretnej komórce, czy też przerywają jakiś sposób sygnałowania, czyli takiego przekazywania informacji z zewnątrz komórki do wnętrza komórki. Przykłady takich leków są właściwie bardzo liczne. To jest chociażby wspomniany już przez nas wcześniej imatinib, czyli lek, który stosowany jest w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej, czy ibrutinib stosowany w przewlekłej białaczce limfocytowej, które tak naprawdę nie są żadnym cytostatykiem. To jest lek, który blokuje pojedynczy enzym w komórce, w dodatku w komórce, która ten enzym posiada. Więc jest to jednocześnie terapia celowana, dlatego że w przypadku wspomnianego ibrutinibu działa tylko na jeden enzym, który występuje głównie w limfocycie B i to jest kinaza brutona. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale chodzi o to, że ten enzym występuje tylko w tej komórce, więc podając ten lek, tak na dobrą sprawę przerywamy tylko jeden konkretny szlak przewodzenia wewnątrz komórki, który jest jej niezbędny do życia. Przerywając ten szlak powodujemy, że ta komórka umiera, ale cała reszta ma się całkiem dobrze. Oczywiście zawsze zdarzają się jakieś objawy uboczne, bo nie ma idealnego leku, ale one są o niebo mniejsze niż przy stosowaniu konwencjonalnej chemioterapii. Mało tego, konwencjonalne cytostatyki mogły indukować rozwój innych chorób, w tym również chorób nowotworowych. Natomiast współczesne leki, które stosujemy w terapiach celowanych, właściwie nie. Dlatego, że one nie wpływają na DNA, nie wpływają, nie uszkadzają materiału genetycznego, a przerywają, tak jak powiedziałem, szlaki metaboliczne. To jest jak gdyby taki jeden kierunek badań, który rozwija się bardzo szybko, ponieważ te cząsteczki na początku były mniej swoiste, teraz są bardziej swoiste, są do tego stopnia, że działają tylko w określonym typie, a nawet czasami podtypie czy subpopulacji komórkowej, przerywając określone działanie i powodując śmierć komórki nowotworowej. Drugi, jak gdyby, i to jest bardzo duża dziedzina, jak gdyby, wiedzy, rozwijająca się bardzo dynamicznie. Mnóstwo badań klinicznych w tej chwili toczy się nad nowymi cząsteczkami przerywającymi właśnie takie szlaki metaboliczne, czy szlaki przekazywania sygnału wewnątrz komórki. Bo może jeszcze powiem, bo tak cały czas mówię o tym szlaku sygnałowania, o sygnałach wewnątrzkomórkowych. Nasze komórki są zbudowane tak, że muszą się w jakiś sposób kontaktować ze światem zewnętrznym. I ten kontakt ze światem zewnętrznym nie polega tylko i wyłącznie na pobieraniu różnych substancji potrzebnych do życia, ale również na odbieraniu szeregu bodźców, które mówią komórce, co ma robić, jak ma się zachowywać, a część tych sygnałów mówi jej, czy wolno jej żyć, czy też nie. I te leki, które oddziałują na te szlaki przekazywania, czyli to, co się dzieje na zewnątrz, komórka musi w jakiś sposób dowiedzieć się o tym i odpowiednio zareagować. Jeśli przerwiemy któryś z tych szlaków, na przykład szlak, który mówi jej, że ma przeżyć, to komórka automatycznie wchodzi na tak zwany szlak apoptozy, czyli naturalnej swojej śmierci. I właśnie ingerując w tego typu szlaki, możemy budować nowe cząsteczki leków, które będą przekazywały fałszywe sygnały. I te komórki, które mają w nadmiarze takie cząsteczki, my mówimy receptory na swojej powierzchni, które umożliwiają jej przeżycie, nagle zostają wyłączone i komórka umiera. Komórki nowotworowe są na tyle sprytne, że takich różnych receptorów mają bardzo dużo. W związku z tym tych celów terapeutycznych dla tych małych cząsteczek jest coraz więcej. To jest jak gdyby jedna taka gałąź medycyny, czyli blokowanie szlaków przewodzenia sygnału wewnątrz komórki. Bardzo wybiórcze, bardzo dobrze, można powiedzieć, wycelowane. To jest taki trochę, jakby to powiedzieć, trochę bawiłem bawimy się w snajperów, którzy mają dokładnie zniszczyć konkretny szlak, ale żaden inny. Bo gdyby uszkodzić jakikolwiek inny szlak, można by zaszkodzić innym komórkom. W związku z czym jest to takie bardzo dobrze celowane leczenie. Druga bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina to jest immunoterapia. I tutaj właściwie mamy szereg możliwości, jeśli chodzi o immunoterapię. Dlatego, że znów wrócę do tego, jak skonstruowane są nasze komórki i do tego, że mają mnóstwo różnych białek na swojej powierzchni. Te białka się od siebie różnią. Różnią się na powierzchni różnych komórek. Różnie są prezentowane. Białka na powierzchni limfocytu będą zupełnie inne od białek na powierzchni komórki wątroby czy na powierzchni komórki tarczycy. W związku z tym istnieje możliwość dopasowania odpowiednich przeciwciał. Tych samych wydawać by się mogło, które są przez nasz organizm wydzielane do zwalczania poszczególnych patogenów. Nasz organizm potrafi doskonale wyprodukować przeciwciało, które zniszczy bakterie paciorkowca, ale wcale nie będzie szkodziło na przykład bakterii, która żyje w naszym przewodzie pokarmowym, bo potrafi je odróżnić. My robimy dokładnie to samo w leczeniu, czyli wybieramy sobie za cel taką cząsteczkę na powierzchni komórki, która jest obecna tylko i wyłącznie na pewnym typie komórek. I syntetyzujemy sztucznie takie przeciwciała. Może nie będę mówił o samej technologii, jak to się robi, bo to znów jest ogromna dziedzina wiedzy. Natomiast za pomocą tego typu przeciwciał możemy zniszczyć poszczególne komórki, w tym komórki nowotworowe. I to w różnych mechanizmach. Czy to w mechanizmie bezpośredniego uszkodzenia komórki przez samo przeciwciało, czy też w mechanizmach takich, że, które umożliwiają zobaczenie danej komórki komórką, wyspecjalizowaną komórką układu odpornościowego. Takie przeciwciała są stosowane od dawna i to jest przeciwciało chociażby stosowane w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej, takiej jak rituximab, ale w leczeniu też innych chłoniaków, czy stosowane przeciwciało w leczeniu stwardnienia rozsianego przeciwko takiej cząsteczce, którą nazywamy CD52, a która jest również celem terapeutycznym w wielu chorobach hematologicznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to są technologie, które już używamy. Natomiast w ostatnich latach rozwinęła się również technologia, która ma polegać nie tylko na tym, że dane przeciwciało rozpozna i wskaże, że taką komórkę trzeba zniszczyć, ale dodatkowo okazało się, że dobrze by było, żeby to przeciwciało, oprócz tego, że pokaże, że to jeszcze zmusiło komórkę układu odpornościowego do tego, żeby ona chciała ją zabić. I to są takie tak zwane przeciwciała bispecyficzne. One z jednej strony wiążą się z komórką nowotworu jakiegoś, bo tu wcale nie musimy mówić o komórkach tylko i wyłącznie związanych z układem krwiotwórczym. To są przeciwciała, które są stosowane również w innych terapiach. A jednym końcem wiąże się zatem z komórką nowotworową, a drugą wychwytuje komórkę układu odpornościowego i niejako zbliża ją do tej komórki, naprowadzając już ją bardzo precyzyjnie na właściwy cel. To są przeciwciała bispecyficzne, czasami są nawet przeciwciała trispecyficzne, które dodatkowo jeszcze mają cząsteczki, które pozwalają na szybszą aktywację tej komórki układu odpornościowego, albo też mają jeszcze jakiś inny mechanizm działania, czy też wiązania na przykład leku, bo takie również są. Kolejną taką zupełnie, jak gdyby, no właściwie teraz będącą na topie, jak to się ładnie mówi, technologią, to jest uczenie limfocytów, czyli komórek, jednych z komórek układu odpornościowego, jakie komórki mają zabijać. No to uczenie oczywiście nie polega na tym, że sadzamy je w ławce i mówimy im, co mają robić, natomiast polega na tym, że za pomocą manipulacji genetycznych pobieramy limfocyty od chorego, jego własne limfocyty, następnie poddajemy je obróbce genetycznej. Wymieniamy im kilka genów. Zaraz opowiem, jak to się robi, bo to jest dość ciekawe i dające jakby takie wyobrażenie, jak daleko już te biotechnologie są rozwinięte, jak duże możliwości dzięki nim mamy. Otóż taki limfocyt, który został pobrany z naszego organizmu w specjalnej hodowli, musi otrzymać takie cząsteczki, które będą niejako po pierwsze okularami dla niego, a po drugie będą go jeszcze uzbrajały. Okulary po to, żeby zobaczył, jak wygląda komórka nowotworowa, bo komórka stara się schować, więc trzeba trochę bardziej go uzbroić. No a musi mieć też odpowiednie cząsteczki na swojej powierzchni, które umożliwią jego aktywację i użycie broni przeciwko komórce nowotworowej. Ale żeby to zrobić, to musimy po pierwsze, jak gdyby troszeczkę muszę się cofnąć do tego, jak limfocyt rozpoznaje w ogóle komórkę nowotworową. On ma na swojej powierzchni specjalne receptory, bardzo rozbudowane, nie będę ich tutaj opisywał, za pomocą których bada, czy dana komórka jest prawidłowa, czy nie. Jeśli uznaje, że dana komórka jest podejrzana, Wtedy w limfocycie dochodzi do pewnej aktywacji i wyzwala mnóstwo różnych cząsteczek, które zabijają tą komórkę. To są najprzeróżniejsze substancje, bardzo toksyczne dla komórek, uszkadzających ich błonę komórkowe i po prostu w krótkim czasie doprowadzające do ich śmierci. Nowotwory się bronią i na swojej powierzchni z drugiej strony wystawiają takie komórki, które uśmiercają te limfocyty, które próbują je zabić. No to jest normalny wyścig zbrojeń, można to tak określić. Zatem, co my robimy w manipulacji genetycznej? Otóż po pierwsze wymieniamy te receptory, tak żeby limfocyt był w stanie lepiej dostrzec i szybciej zareagować na zmienioną komórkę nowotworową. Po drugie, musimy go tak uzbroić, żeby on zaraz po rozpoznaniu się szybko aktywował, zanim komórka nowotworowa zdąży go zniszczyć, żeby do tej aktywacji doszło natychmiast po rozpoznaniu. Zatem musimy jeszcze dodatkowo wprowadzić, czyli po pierwsze musimy wymienić gen dla receptora, po drugie musimy wymienić gen dla cząsteczki, my mówimy kostymulujący, czyli takiej cząsteczki, która go aktywuje od razu po tym, jak receptor ten zmieniony rozpozna tą cząsteczkę na powierzchni komórki nowotworowej. No i jak to robimy? To jest dość skomplikowana technologia, powiem to bardzo ogólnie, ale musimy mieć specjalny nośnik, który umożliwi wprowadzenie nowego materiału genetycznego do komórki. A robimy to za pomocą specjalnych cząsteczek, mówimy wektorach, czyli przenośnikach, które dostarczają do wnętrza komórki, konkretnie limfocytu, dany gen. Można powiedzieć, że taka troszeczkę przewrotność natury jest w tym taka, że jeśli chodzi o limfocyty i o przenoszenie tego typu materiału genetycznego, najlepszym możliwym przenośnikiem jest wirus HIV. Lentivirus. Mówiąc ogólnie lentivirusy, ale lentivirusy znamy tylko kilka lentivirusów. Wszystkie należą do wirusa ludzkiego niedoboru odporności. Oczywiście nikt nie używa tutaj wirusa, który mógłby zakazić człowieka. Jest to tak naprawdę wykorzystywana tylko otoczka tego wirusa. Jest on pozbawiony całkowicie swojego materiału genetycznego, więc niezdolny do zakażenia. Za to w miejsce jego genów wprowadzamy te geny, które chcielibyśmy, żeby on dostarczył bezpośrednio do jądra komórki, do jądra limfocytu. I tak też się dzieje. Technologia jest dużo bardziej skomplikowana niż w tym momencie ja o tym mówię, ale wykorzystując właśnie lentivirusy, do których między innymi należy wirus HIV, jest w ten sposób dostarczany, jest ten materiał genetyczny i zmieniany. Po takiej manipulacji limfocyt jest namnażany najpierw in vitro, czyli poza organizmem człowieka, a następnie dostarczany już we wlewie zwyczajnej, można powiedzieć, kroplówce do organizmu, do naszego organizmu. Zaletą tej technologii jest to, że po pierwsze komórki, które niszczą nowotwór, są naszymi komórkami. W przeciwieństwie do stosowanej w transplantologii komórek szpiku, które są obce. W związku z czym one nie wywołają żadnej reakcji przeciwko własnemu organizmowi. One natomiast doskonale rozpoznają nowotwór, tak jakby to zrobiły komórki z przeszczepu, ponieważ dla nich jest to zupełnie obca komórka. Zatem łączymy jak gdyby dwa sposoby oddziaływania. Niby z jednej strony stosujemy leczenie i wojnę biologiczną, ale nie musimy używać do tego obcego materiału. Dodatkową zaletą jest to, że te komórki namnażają się w naszym organizmie i część z nich przekształca się w komórki pamięci, więc dopóki tego typu antygeny będą się pojawiały, dopóty te komórki będą się mnożyły. Zatem terapia jest właściwie jednorazowa. Można podać ją i ona będzie skuteczna, jeśli nie będzie jakichś dramatycznych zmian w antygenach, czyli w tych białkach na powierzchni nowotworu, to dopóty te antygeny będą się utrzymywać, będą powstawały komórki i będą je dalej niszczyć. Terapia, która w tej chwili jest rozwijana, bo w części chorób jest już używana na świecie, w części w dalszym ciągu jeszcze jest w trakcie badań klinicznych i jest niezwykle kosztowna, niezwykle złożona, wymagająca bardzo zaawansowanych laboratoriów, dodatkowo wymagająca odpowiednich nośników. No właśnie, ale jeśli mówimy już o tych nośnikach, bo tutaj skupiliśmy się trochę na chorobach nowotworowych, ale jest też tak, że mamy bardzo dużo, i to jakby chciałbym troszeczkę zmienić kaliber, dlatego że w leczeniu chorób mówiliśmy cały czas o nowotworach, ale nie tylko nowotwory. Żeby jeszcze na chwilkę wrócić do podobnej techniki, bardzo wiele osób cierpi z powodu tocznia rumieniowatego układowego, z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów. Jednym słowem chorób, które my określamy jako choroby autoimmunizacyjne. Jednym z nowych technik, która pojawiła się na horyzoncie nauki, która ma służyć zwalczaniu tego typu chorób, które wynikają z tego, że układ odpornościowy nasz rozpoznaje nasze własne tkanki jako takie tkanki, które mu zagrażają. Nawet nie jako obce, ponieważ tutaj teoria chorób autoimmunizacyjnych jest bardzo rozbudowana, nie będę o tym mówił. Generalnie rozpoznają nasze komórki, naszego własnego układu odpornościowego, nasze własne antygeny jako te, które mogą stanowić dla niego zagrożenie albo jako komórki obce i zaczynają je niszczyć. Zatem trzeba było znowu odwrócić jak gdyby troszeczkę tą całą sytuację. Otóż znów za pomocą manipulacji genetycznej stworzono pewien rodzaj komórek, który na swojej powierzchni ma receptor, ale w momencie, kiedy rozpoznaje, ponieważ w układzie odpornościowym jest pewna hierarchia, limfocyt, który, czyli komórka, która rozpoznaje antygen, musi otrzymać rozkaz dodatkowy od komórki, która ją nadzoruje, czyli limfocyt pomocniczy w tym wypadku, że może daną komórkę zabić. No i właśnie, opracowano pewien sposób manipulacji genetycznej, w której w momencie, kiedy dana komórka rozpoznaje własny antygen i mówi o tym komórce, która ją nadzoruje, najczęściej taki sygnał dostaje pozytywny i może tą komórkę zabić. Te zmienione komórki genetycznie na swoich receptorach mają specjalne dodatkowe cząsteczki, które aktywują te komórki, które mają wydać rozkaz do zabicia w taki sposób, że same zabijają te komórki, które potencjalnie mogłyby rozpoznać nasz własny antygen. To jest jedna z najnowszych technologii, która jest używana w terapii chorób autoimmunizacyjnych. Ona na dalszym ciągu znajduje się jeszcze w badaniach klinicznych, no ale mówimy przecież o teraźniejszości i przyszłości leczenia, w związku z czym chciałbym również o tym powiedzieć, że takie sposoby właśnie związane z manipulacjami genetycznymi również istnieją. Wreszcie, jeśli już mówimy o manipulacjach genetycznych, to warto powiedzieć o tym, że część chorób, zarówno hematologicznych, chociażby takich jak hemofilia, ale też szeregu innych chorób dziedziczonych i genetycznie uwarunkowanych, coraz częściej staje się celem dla leczenia za pomocą inżynierii genetycznej. Jak bardzo skomplikowany jest to problem, może świadczyć, ja może podam taki przykład. Dorosły organizm człowieka zbudowany jest z 10 do 13 komórek, czyli są to biliony komórek, z których się składamy. Ileś setek miliardów buduje jakiś konkretny narząd. No i dajmy na to, jeśli w przypadku chociażby szeregu chorób, które są dziedziczone, uszkodzony jest cały narząd. I żeby go naprawić, a najczęściej to wynika z tego, że jakiś gen wadliwie funkcjonuje. Żeby ten gen naprawić, no trzeba by tak naprawdę wymienić ten gen w każdej komórce. Nie wystarczy w jednej, bo tak naprawdę chory jest cały narząd. No i teraz jak zrobić taką sztuczkę, żeby dostać się do miliardów komórek, żeby wymienić tylko jeden pojedynczy gen. To równie dobrze moglibyśmy chcieć zrobić w ciągu jednego dnia, wymienić, nie wiem, gałkę od szuflady w 7 miliardach domów. Jak to zrobić? Jedną gałeczkę. No powiedzmy, że ktoś ma dom, który ma tylko jeden pokój, ale ktoś inny ma taki dom, który ma setki pokoi i jeszcze w dodatku kilka rezydencji. Ja musimy dokładnie tą samą gałkę wymienić wszędzie, w tym samym czasie. To było główną przeszkodą w terapiach genowych, szczególnie w takich komórkach, które się tak szybko nie dzieliły. Natomiast w tej chwili te technologie znów za pomocą wektorów wirusowych specjalnych, wektorów, które są nośnikami odpowiednich genów, można podać do organizmu chorego i tak musi być skonstruowany ten wektor wirusowy, właściwie ta otoczka, żeby rozpoznała konkretną komórkę, z tą komórką się połączyła i dostarczyła odpowiedni gen do jej wnętrza. Nawet jeśli nie wszystkie komórki ten gen przejmą, to znakomita część jednak to zrobi i najczęściej dochodzi do wymiany tego genu w taki czy w inny sposób i to umożliwia leczenie chorób genetycznych. Jedną z, nie chcę tutaj może dokładnych danych podawać, ale jedną z, w ten sposób leczono jedną z odmian wrodzonej ślepoty. W Stanach Zjednoczonych jest to lek, ta terapia genowa jest lekiem zarejestrowanym do podawania i stosowanym w tej chwili w leczeniu z bardzo dobrym efektem. Terapia jest niestety niezwykle droga, ale jest to terapia jednorazowa. O tym też warto pamiętać, bo bardzo często nie bierzemy tego pod uwagę, że coś kosztuje, to bardzo łatwo jest powiedzieć, że akurat taka terapia kosztuje $1,000,000 czy $1,200,000 w wypadku tej, o której mówię, ale trzeba pamiętać o tym, że jest to jednorazowy koszt i najczęściej przynosi on jednak korzyść. Chory odzyskuje zdolność widzenia, zatem może wrócić do normalnej pracy i nie trzeba obejmować go opieką do końca jego życia. Tego typu zaburzenia pojawiają się u osób, które są już bardzo młode. Właściwie jeszcze wydaje mi się, że powinienem mówić przynajmniej z kilka godzin, żeby powiedzieć o tych technologiach, dlatego że jest ich naprawdę jeszcze bardzo dużo, ale zdaję sobie sprawę z ograniczeń czasowych i chyba więcej nie zdołam powiedzieć. Chyba, że jeszcze przy okazji kiedyś się spotkamy i omówię parę rzeczy jeszcze. jeszcze trochę dokładniej. Tym niemniej żyjemy w bardzo ciekawych czasach, w których zmienia się medycyna, zresztą tak jak cały otaczający nas świat zmienia się bardzo szybko i myślę, że to bardzo dobrze, że tak jest i my cieszymy się jako lekarze również, że coraz więcej chorób staje się albo uleczalnymi, albo przynajmniej takimi, które nie są w stanie nam zagrozić tak jak do tej pory.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje i za spotkanie.
Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Pani.
Profesor Marcin Pasiarski, kierownik Kliniki Hematologii, Immunologii i Transplantacji Szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, był Państwa gościem. Bardzo dziękuję za uwagę. Magdalena Sitek, do usłyszenia.